Komentarze Radia Tok FM.
Komentarze Radia Tok FM. Anna Laszuk, w studiu profesor Mirosław Wyrzykowski, kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W rozmowie z Ewą Siedlecką, która jest zamieszczona w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, mamy fragment orzeczenia Sądu Najwyższego, który, oceniając dla Sejmu poprzedni projekt ustawy o związkach partnerskich, stwierdził, tu cytuję, instytucjonalizacja związku partnerskiego osób tej samej lub różnej płci pozostających we wspólnym pożyciu i przyznanie im większości, a tym bardziej wszystkich, przywilejów zastrzeżonych dla małżonków jest niedopuszczalna w świetle artykułu 18 Konstytucji. I może tu się zatrzymamy.
To nie było orzeczenie Sądu Najwyższego. To była opinia.
Ekspertyza,
to była opinia, tak, przedstawiona przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w procesie legislacyjnym w związku z projektem ustawy o związkach partnerskich. To jest bardzo ważne wyjaśnienie, ponieważ nie jest to wiążące rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. To jest opinia.
Pewnie ta pomyłka moja wynika również z tego, że już opinia publiczna przyzwyczaiła się, że używa się konstytucji przede wszystkim do pacyfikowania tej ustawy. Powszechna jest opinia polityków, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, że trzeba by zmienić konstytucję, żeby ustawę wprowadzić, i kiedy wypowiada się Sąd Najwyższy, to już się to traktuje niemalże wiążąco.
Ale taka sytuacja jeszcze nie ma miejsca. Natomiast rzeczywiście konstytucja jest interpretowana przez tych, którzy uznają, że mają podstawy, prawo, kompetencje, możliwości interpretacji, i jak każdy akt prawny, konstytucja podlega wykładni. Moja wykładnia z punktu widzenia regulacji związków partnerskich jest diametralnie różna od wykładni dokonanej w opinii Sądu Najwyższego i od wykładni, którą przedstawiają ci, którzy mówią, że artykuł 18 Konstytucji wyklucza możliwość regulacji związków partnerskich. Otóż moim zdaniem nie tylko nie wyklucza, ale Konstytucja w całości ujmowana nakazuje ustawodawcy uregulowanie problemu, który jest problemem dla pewnej grupy ludzi. I ten obowiązek wypływa z praw obywatelskich, które przysługują wszystkim, w tym osobom homoseksualnym. Jeżeli bowiem konstytucja przewiduje ochronę godności człowieka, zakazuje dyskryminacji, przewiduje ochronę prywatności, to z tego wynikają określone prawa osób homoseksualnych.
Jak to pogodzić ze szczególną ochroną małżeństwa?
Nie ma szczególnej ochrony małżeństwa i rodziny, jest zwykła konstytucyjna ochrona małżeństwa i rodziny.
Czyli to jest kalka, która już mnie tak zbiła się w głowę.
Powtarzanie pewnej frazy, która nie jest odzwierciedleniem normy konstytucyjnej, tylko wyobrażeniem o tym, na użytek tej sprawy, tej dyskusji, że ustrojodawca, czyli naród, który nadał sobie konstytucję, przyjął takie rozwiązanie. Małżeństwo podlega ochronie i opiece. Rodzina podlega ochronie i opiece. A co to oznacza? To oznacza, że ustawodawca w tym zakresie także jest zobowiązany do takich działań, czyli takiej regulacji prawnej, która by powodowała ową opiekę i ochronę małżeństwa.
To skupmy się na tej ekspertyzie czy opinii Sądu Najwyższego w kontekście metod interpretacji konstytucji, bo mnie jednak to zastanawia, delikatnie mówiąc, że tak dalece sięgające rozbieżności mogą się podczas interpretacji konstytucji pojawić.
One się pojawiają, dlatego że myślę, że podstawowym problemem jest punkt wyjścia, czyli jaki ciężar, czy jaką strzałkę przyłożymy do jakiego przepisu i jakie będzie miało wówczas, jakie będzie miał znaczenie ten przepis. Dla mnie punktem wyjścia jest cała konstytucja. Punktem wyjścia są wszystkie prawa i wolności. Punktem wyjścia jest konstytucja jako konstytucja wolności i praw. Artykuł 18 jest elementem składowym konstytucji. Artykuł 18 nie uchyla znaczenia innych praw i wolności obywatelskich.
Czyli ten mówiący o ochronie.
Ten, który mówi o ochronie małżeństwa i rodziny. Co więcej, mamy do czynienia z takim typem wykładni konstytucji, że oto, jeżeli osobom homoseksualnym przyznamy pewne prawa, na przykład prawo do zawarcia związku partnerskiego i z tym związane konsekwencje, to odejmiemy jakieś prawa rodzinie.
Albo jej ochrona się zmniejszy.
No ale przecież z tego, że ktoś będzie miał więcej praw, nie wynika, że ktoś inny będzie miał praw mniej. To jest sofizmat, czyli pewien typ rozumowania obarczony błędem logicznym. Takich sofizmatów w dyskusji na temat związków partnerskich mamy bardzo dużo. Dalej. Pytanie jest, co jest źródłem interpretacji konstytucji i jakie czynniki mogą wpływać na tę interpretację? Otóż to jest kwestia systematyki konstytucji, to jest kwestia rozumienia poszczególnych przepisów, to jest kwestia nadania poszczególnym przepisom określonego znaczenia, określonej treści, na przykład przez orzeczenia Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego. Ale jak czytam różnego rodzaju opinie, w tym opinię Sądu Najwyższego, i jak czytam źródła, na których opiera się ta opinia, poprzez odesłanie do różnych tekstów, publikacji, które są zawarte w tej opinii, to mam wrażenie, że główny tenor wykładni artykułu 18 Konstytucji z punktu widzenia związków partnerskich jest nadawany przez wypowiedź Kongregacji Nauki i Wiary z 2003 roku, gdzie mowa jest o tym, że Kościół ma negatywny stosunek do małżeństw homoseksualnych, ale zapomina się, czy pomija się jako, myślę, krępujący czy niewygodny argument również to, że ta wypowiedź dotycząca małżeństw homoseksualnych rozciąga się w opinii Kongregacji Nauki i Wiary na związki partnerskie osób homoseksualnych.
No tak, bo traktuje się w sposób tożsamy małżeństwa homoseksualne i związki partnerskie w tej dyskusji.
W tej dyskusji utożsamia się intencjonalnie, żeby pokazać, czy udowodnić, czy wykazać, że nie można uregulować związków partnerskich, ponieważ istnieje już instytucja małżeństwa, która podlega ochronie. To, że istnieje instytucja małżeństwa, nie wyklucza możliwości regulacji prawnej związków partnerskich.
Czyli mówiąc inaczej, konstytucja nie zabrania tworzenia jakby nazw, czy formalizacji innego rodzaju rodziny, innego rodzaju związku.
Nie znam żadnego rozumowania, które prowadziłoby do wniosku, że konstytucja wyklucza możliwość regulacji związków partnerskich osób tej samej płci. Rozumowanie, które oparte byłoby na konstytucji, a nie na przesłankach, które nie mają znaczenia konstytucyjnego, czy nie związane są z konstytucją. Każda wypowiedź jest możliwa. No. Tylko opierajmy się na tym, co jest związane z wykładnią konstytucji.
Rozumiem, że Sąd Najwyższy dokumentował, na czym się opierał, na jakich tekstach opierał się, czy którymi się kierował. I stąd to, co pan powiedział pan o Kongregacji Nauki i Wiary.
To jest poprzez odesłanie do literatury, która była podstawą opinii, wypowiedzi Sądu Najwyższego, a w którym to odesłaniu do literatury znajdujemy również odesłania do dokumentów Kongregacji Nauki i Wiary.
Co zatem jednak z tym, że to była opinia Sądu Najwyższego? Rozumiem, że nie orzeczenie, że to nie jest wiążące, ale jednak pokazuje to sposób myślenia sądu.
Tak, to pokazuje sposób myślenia o sprawie, która jest ważna dla pewnej grupy obywateli i obywatelek. To pokazuje również pewien sposób myślenia o tym, w jaki sposób możemy uzasadnić podjęcie działań legislacyjnych. Bo mówi się, czy wypowiada się taki pogląd, że to przecież te wszystkie prawa można, o które występują zwolennicy związków partnerskich, można uregulować bez specjalnej ustawy, tylko zmieniając pewne regulacje prawne w poszczególnych ustawach. Na to odpowiadam, no dobrze, jeżeli godzicie się na to, że można nowelizować poszczególne ustawy tak, aby zrealizować potrzeby ludzi, to dlaczego nie uregulować kompleksowo w jednej ustawie instytucji, która dla tych ludzi jest ważna? Ktoś powie, czy to jest duża grupa ludzi? Na to odpowiadam, to się okaże. Tyle, że kilka tygodni temu czytałem w jednej z gazet informację o efektach pracy parlamentu ubiegłej kadencji. I jedna z ustaw przygotowanych w ramach przyjaznego państwa dotyczyła pewnych korzyści o charakterze majątkowym i podatkowym. I okazało się, że było 18 beneficjentów tej ustawy. Innymi słowy, przygotowano proces legislacyjny, przeprowadzono proces legislacyjny dla 18 adresatów. No to
18 osób?
Dla 18 przedsiębiorstw.
Przedsiębiorstw.
Tak. Na to odpowiadam, że no to co stoi na przeszkodzie,
rozumiem,
żeby uregulować tę kwestię?
Zapewne zwolenników i zwolenniczek ustawy o związkach partnerskich jest dużo więcej niż 18. Natomiast wola polityczna jest inna. Ja rozumiem z exposé premiera Donalda Tuska, że nie będzie się spieszył do zmian. Ja nie mówię rewolucji, bo premier mówił o rewolucji obyczajowej, co należy czytać przez bardziej drobne zmiany, bo mnie osobiście się nie wydaje, żeby to oznaczało rewolucję obyczajową, ale dla konserwatywnego wyborcy ustawa o związkach partnerskich taką rewolucją by była. Co więcej, niedawno, jak przypomina Ewa Siedlecka w Gazecie Wyborczej w rozmowie z panem, niedawno Małgorzata Kidawa-Błońska zadeklarowała, że Platforma Obywatelska poprze związki, ale bez przywilejów.
To jest pytanie, co rozumiemy przez pojęcie przywilej? Bo jeżeli przez przywilej rozumiemy regulację, która pozwala na uzyskiwanie przez małżeństwa dodatkowego wsparcia finansowego dla wieloletnich, dla dzieci, dla małżeństw, które mają czworo dzieci, to mówi się, że jest to przywilej dla rodziny. Ja na to odpowiadam, nie, to jest element składowy polityki państwa popierania rodziny. To, co jest regulacją, nie może być i która realizuje politykę państwa określoną w Konstytucji, nie może być nazwane przywilejem. Bo w takim razie wszystko, co odbiega od pewnej mediany, od pewnego punktu środkowego regulacji prawnej na korzyść pewnej grupy, będzie nazywane przywilejem. Ale dochodzimy wtedy do absurdu.
No tak się dzieje od wielu lat.
Innymi słowy, musimy bardzo ostrożnie posługiwać się pojęciami, których używamy. I regulacja prawna to nie jest synonim przywileju. Regulacja prawna, która daje pewne korzyści pewnej grupie ze względu na to, że uznajemy, że jest taka uzasadniona potrzeba, nie jest przywilejem.
A co jest nim w takim razie?
Przywilejem dla mnie jest taka regulacja, która w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami mogłaby dawać pewnej ograniczonej grupie obywateli nadzwyczajne dobra, dlatego że powstała nadzwyczajna okoliczność. Jeżeli mówimy w zupełnie innej przestrzeni dyskusji o przywilejach emerytalnych, to zawsze za tym, co się nazywa przywilejem, uznamy jakieś racjonalne argumenty. Jeżeli są to racjonalne, przekonujące argumenty, to nie jest przywilej.
A czy ufa pan, że polityków bądź prawników, konstytucjonalistów, Sąd Najwyższy, sędziów, nie wiem, opinię publiczną uda się przekonać, że ten język, który się ukuł przez lata, no jest demagogiczny, że konstytucja jednak mówi co innego?
To jest pytanie o wiarę czy o wiedzę. Z punktu widzenia wiary chciałbym wierzyć. Z punktu widzenia wiedzy i doświadczenia mam niski poziom wiary. Ale tak bieg swój lawina zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Jak pisał Miłosz w Traktacie Moralnym, to oznacza, że nie można oddawać pola dyskusji aksjomatom, ponieważ to oznacza, że nie jesteśmy w stanie prowadzić racjonalnej dyskusji. I nie możemy pozwolić na to, żeby rozmawiać w języku, na który się nie zgadzamy. I najpierw wyjaśnijmy sobie znaczenie pewnych pojęć, to znaczenie, które jest obiektywne, a nie znaczenie, które chce nadawać nasz rozmówca tylko po to, żeby wykazać, że my nie mamy żadnych argumentów.
To dobra rada dla wszystkich, proszę państwa, nie grajmy na cudzych warunkach.
Ustalmy, że gramy na wspólnym boisku, a nie na boisku, na którym chce nasz oponent rozmawiać, dlatego, że na tym boisku wiemy, że są faule, że są nieczyste reguły gry. Niech będzie obiektywny sędzia, niech będzie boisko.
Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Profesor Mirosław Wyrzykowski był z nami, kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.